Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rząd nie jest szczególnie zdziwiony decyzją Komisji Europejskiej. Teraz czeka na wniosek procesowy od Trybunału Sprawiedliwości. Jak się z nim zapoznamy, będziemy mogli odpowiedzieć, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Tak szef rządu Zjednoczonej Prawicy odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w związku z przepisami nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska występuje o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym. Chce również, by Trybunał wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą, aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone.
Czekamy na ten wniosek procesowy. Wtedy jak się zapoznamy z nim, to będziemy mogli odpowiedzieć. Szczególnie nas to nie dziwi, ponieważ wszyscy wiedzą, którzy się interesują tą sprawą, że Polska jest od dłuższego czasu w pewnym sporze co do zakresu reform wymiaru sprawiedliwości. My pokazujemy, jak reformowanie wymiaru sprawiedliwości jest krytycznie ważne.
Jestem przekonany, że skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostanie odrzucona. Polski rząd ma i przedstawi bardzo silne argumenty merytoryczne i prawne, zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Spodziewaliśmy się tego, bo widać było, że taka decyzja zapadnie. Ja jestem politykiem, nie jestem futurologiem, nie wiem, co zrobimy. Zawsze wszystkie wyroki respektowaliśmy. To też trzeba powiedzieć, że Polska przecież jest liderem, jeśli chodzi o respektowanie i wykonywanie orzeczeń wniosków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zobaczymy. Polski rząd ma bardzo silne argumenty, merytoryczne, prawne. Przedstawi je. Ja jestem przekonany, że ta skarga zostanie odrzucona.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans po ostatnim wysłuchaniu Polski w ramach artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej powiedział, że obawy co do praworządności nad Wisłą rosną. Dodał, że w kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym Komisja użyje wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Platformy Obywatelskiej przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu złożony w trybie wyborczym. Chodzi o słowa, które szef rządu wypowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina 15 września. Premier zarzucił wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii w czasie jej rządów nie budowano dróg i mostów. Sąd uznał w poniedziałek, że nie doszło do kłamstwa wyborczego, a wypowiedź premiera miała charakter ocenny.
Tę wypowiedź rzeczywiście należy odczytywać w takim aspekcie, że zapowiedzi wyborcze były takie, a jak gdyby ich realizacja była nie dość satysfakcjonująca. W związku z tym można powiedzieć, że nie było żadnych dróg i mostów, no bo takie zapowiedzi, jakie miały być, no to zdecydowanie jak gdyby prezentowały inną wizję, która miała się odbyć, a się nie odbyła. To oczywiście jest opinia uczestnika. Jest to jego zdanie, jest to zdanie o charakterze ocennym. Sąd podziela tutaj tę argumentację. No dosyć ciekawa była dyskusja na temat argumentacji językowych, bardzo interesująca i tutaj w tym zakresie sąd podziela argumentację pełnomocnika uczestnika, że to był po prostu chwyt retoryczny.
Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej, mecenas Jacek Debuła, zapowiedział zaskarżenie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Zatrzymano drugą osobę podejrzaną o zbrodnię, za którą Tomasz Komenda przez kilkanaście lat niesłusznie przebywał w więzieniu. Śledczy poszukują jeszcze jednej osoby, która mogła mieć związek z przestępstwem, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dodał, że rzeczywiści sprawcy powinni być surowo ukarani. Chodzi o gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska, do którego doszło 31 grudnia 1996 roku. Minister Ziobro powiedział, że kolejnego podejrzanego udało się wytypować dzięki benedyktyńskiej pracy policji i prokuratorów.
Prokuratorzy zdecydowali się na przykład wytypować wszystkich mężczyzn, którzy w okresie zdarzenia, kiedy doszło do tego strasznego przestępstwa, mieszkali w miejscowości Miłoszyce i w okolicach i skończyli 15 lat. I przesłuchiwać ich na okoliczność ich wiedzy, ewentualnego związku z tym tragicznym zdarzeniem oraz pobierać od każdego z nich próbki porównawcze do badań genetycznych. Efekt właśnie tego rodzaju żmudnej pracy śledczych w połączeniu z postępem nauki związanych z badaniami DNA doprowadził do kolejnego przełomu, mianowicie dzisiejszego zatrzymania.
W ubiegłym roku śledczy zatrzymali pierwszego z podejrzanych w tej sprawie, Ireneusza M. Wcześniej mężczyzna był skazany za inne przestępstwa. Dziś prokuratura zatrzymała Norberta B., który w chwili zabójstwa miał 19 lat, obecnie ma 40. W maju Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, skazanego prawomocnie w 2004 roku na 25 lat więzienia. Mężczyzna spędził w więzieniu łącznie z okresem aresztu 18 lat. W Łodzi prowadzone jest śledztwo, które ma pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które dopuściły się zaniedbań we wcześniejszym śledztwie. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą składa dziś doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie znieważenia dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Komitet wskazuje w swoim piśmie, że dopuścili się tego były wicepremier Kanady, Tomasz Łukaszuk oraz portal Wirtualna Polska. Kanadyjski polityk określił ojca Tadeusza Rydzyka mianem homofoba i antysemity. Z kolei portal Wirtualna Polska, jak czytamy w zawiadomieniu do prokuratora, w artykule Gwiazdorska wyprawa ojca Rydzyka po Kanadzie szydzi z dyrektora Radia Maryja. O szczegółach mówi Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą.
Nie może być tak, że ojciec Rydzyk, wielki Polak, wielki patriota, jest znieważany. I to jeszcze w dodatku w Kanadzie, gdzie został bardzo ładnie przyjęty przez Polonię, przez biskupa, a tu nagle był wicepremier Kanady, obraża ojca Tadeusza Rydzyka, używając słów nieprawdziwych, niesprawdzonych w ogóle. I jeszcze sprawa Wirtualnej Polski. Niedawno ojciec Tadeusz Rydzyk wygrał z Wirtualną Polską. Wirtualna Polska musiała przeprosić ojca Tadeusza Rydzyka i odnosi się takie wrażenie, że ten artykuł napisany przez Wirtualną Polskę, to jest jak gdyby zemsta za to, że ojciec wygrał Rydzyk w sądzie, bo artykuł jest paskudny. Wirtualna Polska manipuluje tam, szydzi z ojca Rydzyka i tak naprawdę obraża ojca Tadeusza Rydzyka.
W lipcu sąd zdecydował, że Wirtualna Polska musi przeprosić ojca Tadeusza Rydzyka za nieprawdziwe informacje, jakoby założyciel Radia Maryja posiadał miliony złotych. W ołtarzewskim seminarium duchownym, a dokładnie w ołtarzewskiej scenie odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży pod tytułem Nowe widnokręgi – zrozumieć media. Uczestniczyli w nich m.in. uczniowie szkół z Ożarowa Mazowieckiego oraz okolicznych wiosek. Zajęcia przeprowadzili wykładowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Uczestnicy spotkania mogli poznać tajniki funkcjonowania i działalności mediów, m.in. jak wygląda praca dziennikarza, jaki wpływ na odbiorcę ma oświetlenie czy makijaż. O swoich wrażeniach opowiedzieli nam Edward Mrożkiewicz i Anna Topolska.
Bardzo ciekawe rzeczy są pokazywane od takiej strony technicznej, jak ten pan powiedział, kuchni. Jeśli chodzi o tworzenie materiałów telewizyjnych, nie zdawałem sobie sprawy, że są takie techniki tutaj stosowane.
Z mediami stykamy się na co dzień, więc myślę, że obecny odbiorca będzie miał większą świadomość tego, czym są media, jaka jest ich siła perswazji, manipulacji, działania.
Warsztaty Nowe widnokręgi zrozumieć media skierowane są głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. USA są jednym z najlepszych, najbardziej wypróbowanych przyjaciół Polski, również w sprawach gospodarczych. Chcemy przenieść relacje z USA na wyższy poziom, powiedział prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej otworzył w poniedziałek zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nowym Jorku. Przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych tworzą w Polsce 200 tysięcy miejsc pracy, przypomniał prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej. Wskazał, że Polska jest jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej ze wzrostem sięgającym między 4 a 5% PKB, inflacją poniżej 2,5% oraz niskim bezrobociem. Prezydent namawiał też przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie firmy z branży IT i nowoczesnych technologii, do inwestowania w naszym kraju. Patrzymy na te relacje gospodarcze nie tylko w aspekcie Polska-Stany Zjednoczone, ale także w aspekcie Stany Zjednoczone-Polska-Kraje Trójmorza, wskazał prezydent.
Ja się bardzo cieszę z tego, że to jest właśnie dzisiaj, dlatego że te ostatnie wydarzenia układają się w pewien ciąg. Kilka dni temu dosłownie miałem ten zaszczyt, tą możliwość gościć u pana prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie, w Białym Domu. Z panem prezydentem bardzo dużo rozmawialiśmy na temat właśnie wzajemnej współpracy gospodarczej. Oczywiście, patrząc na państwa obecność, jasnym jest, że ta współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych a Polakami nie jest niczym nowym. Stany Zjednoczone są jednym z najlepszych i najbardziej wypróbowanych przyjaciół Polski, także w sprawach gospodarczych.
Prezydent RP rozpoczął w poniedziałek 3-dniową wizytę w Nowym Jorku, w czasie której będzie m.in. uczestniczył w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. W poniedziałek Polska oficjalnie dołączyła do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. O przekwalifikowaniu naszego kraju z grupy państw rozwijających się do rozwiniętych zdecydowała w ubiegłym roku agencja indeksowa Russella. Zdaniem analityków rynkowych awans Polski powinien ściągnąć do nas nowych inwestorów z większym kapitałem. Podobnego zdania jest dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista. To upewni m.in. amerykańskich inwestorów, że u nas opłaca się inwestować, wskazał ekspert.
Duzi inwestorzy zawsze patrzą na stabilność i generalną pozycję danego państwa, jeśli chcą zainwestować jakieś pieniądze. A to oczywiście ze sobą pociąga pozytywne kwestie, jeśli chodzi o rynek pracy, wysokość zarobków, też ciekawe takie miejsca pracy dotyczące wysokich technologii, a tutaj rzeczywiście powinniśmy jako Polska walczyć właśnie takich inwestorów. I podniesienie pozycji Polski, wejście do tej takiej prestiżowej grupy najbardziej rozwiniętych państw, oczywiście zdecydowanie tutaj będzie pomagało, ponieważ czy to amerykańscy inwestorzy, czy zachodniej Europy będą mieli pewność, że u nas opłaca się inwestować.
Na liście krajów najbardziej rozwiniętych są m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone. Nasz kraj jest pierwszym od ponad dekady, który awansował w indeksie Russella do grona rynków rozwiniętych. Agencja należy do jednej z największych na świecie londyńskich giełd papierów wartościowych. Polska zaczyna od pozycji 23. Ojciec Święty Franciszek przebywał w poniedziałek na Łotwie. Po Litwie było to drugie państwo, które odwiedził w ramach swojej podróży apostolskiej po krajach bałtyckich. Po południu w Agłonie papież sprawował uroczystą mszę świętą na błoniach głównego sanktuarium Maryjnego Łotwy. W homilii Ojciec Święty podkreślał, abyśmy wzorem Maryi stojącej u boku potrzebujących, cierpiących i zepchniętych na margines, akceptowali drugiego człowieka, przebaczali mu i otwierali się na spotkanie i braterstwo z innymi.
Trzeba, aby ci, którzy borykają się z cierpieniem, odczuli, że jesteśmy po ich stronie w sposób zdecydowany, stały, aby wszyscy odrzuceni przez społeczeństwo mogli doświadczyć tej matki delikatnie bliskiej, bo w ludziach cierpiących trwają otwarte rany jej Syna Jezusa. Ona nauczyła się tego u stóp krzyża. Także i my jesteśmy powołani, aby dotknąć cierpienia innych. Idźmy na spotkanie naszych rodaków, aby ich pocieszyć i towarzyszyć im.
Przed południem Ojciec Święty złożył wizytę m.in. w katolickiej katedrze świętego Jakuba w Rydze. Wcześniej uczestniczył też w uroczystości ekumenicznej w stołecznej katedrze luterańskiej i spotkał się z przedstawicielami władz z Korpusu Dyplomatycznego i Społeczeństwa Obywatelskiego. Rano Ojciec Święty uda się do Tallina. Wizyta w Estonii zakończy podróż apostolską Ojca Świętego po krajach bałtyckich. Poszczególne punkty pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchali państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja.